będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Godność osoby i narodu prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To temat, który dziś podejmujemy, a naszym gościem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Witamy w studiu.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
Zanim do postaci prymasa tysiąclecia, to nie sposób nie zapytać Chrystusowca o Chrystusowca, czyli świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka. Krótkie wspomnienie o tej postaci.
Bardzo dziękuję za tę możliwość, bo jest to postać bardzo wyjątkowa. Myślę, nie tylko w naszym zgromadzeniu, to jest pierwszy, jedyny biskup z naszego zgromadzenia, ale to jest zarazem też postać bardzo mi bliska, przede wszystkim z tego względu, że ksiądz biskup był moim profesorem wstępu do Pisma Świętego, teologii Starego Testamentu. W okresie moich studiów seminaryjnych był moim przełożonym, pełnił rolę wikariusza generalnego aż do czasu swoich święceń biskupich. No i przyznam się szczerze także, że ostatnią rozmowę z księdzem biskupem miałem w dzień sylwestrowy, kiedy składałem mu życzenia i otrzymałem od niego życzenia. Ta rozmowa, myślę, że pozostanie, mam nadzieję, że na zawsze w mojej pamięci. Była to rozmowa bardzo krótka, no ze względu już na stan zdrowia, ale niezwykle serdeczna. I może pozwolę sobie tutaj na taki krótki kontekst tej rozmowy, bo bezpośrednim takim impulsem była wcześniejsza rozmowa z jednym z księży z diecezji szczecińskiej. Moim przyjacielem, przebywałem wtedy w Rewalu u sióstr Magdalenek. Spotkaliśmy się na kawie i ten ksiądz wspominał, że z okresu swojego klerykatu, że kiedyś właśnie w czasie, kiedy ksiądz biskup Stefanek jeszcze pełnił posługę pasterską w Szczecinie, ksiądz biskup zauważył, że ten kleryk jest w brązowych butach. No i zwrócił mu uwagę na to, żeby zmienił te buty, to znaczy, żeby przyszedł do księdza biskupa, to otrzyma czarne, eleganckie buty dostosowane do stroju duchownego. Ksiądz Piotr przyznał, że nie skorzystał z tej propozycji, ale niezwykle ją sobie ceni i niezwykle wspomina właśnie to zainteresowanie biskupa i jednocześnie taką serdeczność, bo to nie była złośliwość, ale to był taki serdeczny gest. Mówię o tym dlatego, że ksiądz biskup pozostaje w mojej, myślę, nie tylko w mojej pamięci, jako autentycznie wielki pasterz Kościoła w Polsce, zarówno w Szczecinie, jak i w Łomży, ale także w całym Kościele w Polsce, dlatego że był człowiekiem służącym rodzinie, sprawom rodziny, a więc jednej z najbardziej newralgicznych spraw dotyczących życia kościelnego w Polsce. I z jednej strony był właśnie bardzo mądrym, autentycznie roztropnym pasterzem zabiegającym o dobro wspólne powierzonych sobie diecezjan, ale także całego narodu polskiego. A z drugiej strony był właśnie człowiekiem ujmującej serdeczności, ujmującej takiej bliskości. Ten szczegół, który tutaj wspomniałem, niech by o tym świadczył. Bardzo cenię sobie tę ostatnią rozmowę, cenię sobie te życzenia, które dzięki siostrze Maksymilianie mogłem usłyszeć od księdza biskupa. No i po prostu bardzo nam go, myślę, będzie brakowało, ale z drugiej strony wiemy, że ten brak tu na ziemi jest jednocześnie jakąś obecnością w niebie, która będzie na pewno nam wszystkim służyła.
Będzie brakować jego myśli, jego postawy, ale też jego serdeczności, bo nie tylko myśl, która nas prowadziła w wymiarze miłości do Boga, do Kościoła, do Ojczyzny, też do rodziny, do życia ludzkiego, no też do rodziny Radia Maryja, do naszych mediów, których często zasiadał w studiu telewizyjnym, w studiu radiowym, był obecny na naszych pielgrzymkach rodziny Radia Maryja. Ale ksiądz biskup Stanisław Stefanek sakrę biskupią przyjmuje w 1980 roku, gdy jeszcze prymasem Polski jest postać, o której dziś chcemy rozmawiać. I należy powiedzieć, że był kontynuatorem myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo przecież te tematy Bóg, godność osoby, miłość do Kościoła, miłość do kapłaństwa też, do rodziny towarzyszyła zarówno prymasowi tysiąclecia, jak i księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi.
Tak, zdecydowanie tak. Ja miałem przyjemność, zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu w Szczecinie w konsekracji księdza biskupa. Pamiętam, że jechałem z Poznania maluchem. Jechaliśmy we trójkę czy we czwórkę, co było rzeczą, do tej pory budzi to moje zadziwienie, że nam się to udało.
Tych, którzy nie są miłośnikami motoryzacji, maluch, czyli Fiat 126P.
126P, pojazd, który się poruszał, co prawda, ruchem jakimś lekko przyspieszonym, ale nie zapewniał na pewno komfortu na takiej trasie, ale mniejsza z tym. Przyjechaliśmy do Szczecina tak jak ojciec wspomina, to był sierpień roku 80, a więc okres strajków. Szczecin był rozwieszony plakatami, hasłami, czuć było tę atmosferę. I właśnie w tej atmosferze ksiądz Stanisław Stefanek przyjmował swoje święcenia biskupie. I faktycznie to był czas, w którym jednocześnie zbliżała się ku końcowi era kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, a jednocześnie byliśmy głęboko przekonani, że to dzieło księdza prymasa wymaga dalszej kontynuacji, że właśnie jest potrzeba podejmowania tych tematów, które wtedy w latach 80. one się niejako skupiły, bo z jednej strony, no jak wiemy, okres tworzenia się Solidarności to był okres umocnienia naszej wiary w Boga. To było odkrycie godności człowieka, bo przecież taki był sens Solidarności, że ona stanęła w obronie godności człowieka i to było rozbudzenie tożsamości narodowej. A więc te zwornikowe tematy, które Solidarność nam objawiła, to była jak gdyby kwintesencja nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Ponieważ dziś chcemy rozmawiać o prymasie tysiąclecia, kardynale Stefanie Wyszyńskim, zasadniczy temat naszego spotkania, ale nie chcemy, bo byłoby to bardzo takie sztuczne ograniczenie prymasa tysiąclecia tylko i wyłącznie do jego nauczania, do analizy jego treści słów, które głosił czy publikował. Gdy mamy w studiu kogoś, kto jeszcze dobrze pamięta tamte czasy, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz jest też spadkobiercą tego doświadczenia tamtych czasów, ale też tego doświadczenia naukowego, więc kilka takich spostrzeżeń księdza profesora na temat tych czasów Kościoła, w którym wzrastał ksiądz profesor, ale też który był prowadzony przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Powiedziałbym, że najbardziej dramatyczne czasy, które obejmował swoją posługą pasterską prymas Wyszyński, to są czasy, których ja no, niestety albo na szczęście nie znałem. Mówimy bowiem o roku od 1948, kiedy prymas Wyszyński przejmuje dziedzictwo po kardynale Auguście Chlądzie, swoim wielkim poprzedniku. Niedawno, kiedy spoglądałem w zapiski, w promemoria prymasa Wyszyńskiego, które są na szczęście w tej chwili edytowane przez IPN i są znakomicie wydawane, przywoływane, bo wiemy, że to jest kilkadziesiąt tomów zapisków, które pozostawały do tej pory w Instytucie Prymasowskim w Warszawie. W tej chwili one są publikowane i są dostępne dla czytelnika. To nie zapomnę tego, jak właśnie w 1948 roku po 22 października prymas zostawia taką rozpaczliwą, przyszły prymas zostawia, Stefan Wyszyński zostawia taką wręcz rozpaczliwą notatkę. No, ja ją streszczę po prostu słowami, jak będziemy mogli żyć po tej pustce, po tej śmierci, która została wytworzona przez prymasa Chlonda. Kiedy pisał te słowa pełne zaniepokojenia, pełne poczucia jakiejś pustki, oczywiście nie przypuszczał, że to właśnie jemu opatrzność zleci dzieło prowadzenia Kościoła. Zleciła mu w okresie niezwykle trudnym. Prymas podejmuje początkowo, można powiedzieć, że tu mamy kilka takich faz jego działalności. Podejmuje najpierw okres pewnego dialogu i kompromisu, można powiedzieć, z władzą komunistyczną. To jest zagadnienie samo w sobie bardzo ciekawe i bardzo trudne, bo z jednej strony są głosy, które oceniają to działanie prymasowskie krytycznie, wskazując na przykład na kardynała Minczętego na Węgrzech, który takiej współpracy, takiego kompromisu, dialogu, to może jest najwłaściwsze słowo, z komunistami nie podjął. Ale prymas był przekonany, że z jednej strony nie ma możliwości politycznego obalenia tego systemu. Oczywiście bał się jakiejkolwiek konfrontacji militarnej. Chciał uniknąć w swoich modlitwach, w swoich zamierzeniach, chciał uniknąć jakiejkolwiek rewolucji militarnej, która by usiłowała zmienić ten system. Natomiast uważał, że system komunistyczny jest systemem nietrwałym. Należy więc wejść w pewien dialog z tym systemem, czekając na pokojowe jego obalenie. Taki był, można powiedzieć, sens, zamysł jego postawy. Doprowadziło to rzeczywiście do pewnego polepszenia sytuacji Kościoła w Polsce, ale oczywiście, jak wiemy, do pewnych granic. Ten stan rzeczy trwał bardzo krótko i kiedy władza komunistyczna podjęła zdecydowane ingerencje w życie Kościoła, no pojawił się słynny list prymasa Wyszyńskiego Non Possumus, w którym prymas powiedział, że nie godzi się składać na ołtarzu państwa spraw boskich i ludzkich, że po prostu na to przyzwolenia być nie może. I po tym liście Non Possumus, no bezpośrednią jego konsekwencją jest okres uwięzienia, internowania prymasa Wyszyńskiego. Bardzo szczególny okres, bo przecież mówimy tutaj o państwie tak zwanej demokracji ludowej, państwie, które szczyciło się neutralnością światopoglądową, a które doprowadza do aktu bezprecedensowego w wolnym świecie, mianowicie do aktu uwięzienia głowy Kościoła katolickiego. I w tym właśnie czasie uwięzienia, izolacji, prymas dokonuje właściwie największego dzieła. Dokonuje projektu ślubów jasnogórskich, ślubów narodu, pisze te jasnogórskie śluby narodów Komańczy. I w ramach tych jasnogórskich ślubów pojawia się takie siedmiokrotne przyrzeczenie różnych spraw, nazwijmy to najoględniej. Siedmiokrotnie pada tam słowo przyrzekamy. Przyrzekamy być wierni Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, jego pasterzom. Przyrzekamy być wierni wizji rodziny Bogiem silnej i tak dalej. Z tych siedmiu przyrzeczeń prymas jednocześnie konstruuje wielki program wielkiej nowenny tysiąclecia. Przepraszam za to podwójne użycie wielka, ale to była absolutnie wielka sprawa. Genialny program duszpasterski, który zostaje przeprowadzony jako przygotowanie od 56 do 66 roku, zostaje 57 do 66 roku, zostaje przygotowany jako przygotowanie do obchodów milenijnych. Co jest rzeczą ciekawą, każde z tych lat spotyka się z kontrą, i to radykalną kontrą władzy komunistycznej. A więc w tym, jak gdyby w odpowiedzi na kolejne wydarzenia wielkiej nowenny, władza komunistyczna dokonuje na przykład ograniczenia wolności słowa. Zostają zamknięte uczelnie katolickie, zostają zamknięte wydawnictwa, zostaje zredukowana prasa katolicka do kilku tytułów, zostaje wyrzucona religia ze szkół, zostaje ograniczona ilość, zostają zamknięte kościoły, zamykane są klasztory. Kościół traci po prostu z roku na rok z jednej strony coraz więcej, ale wzmacnia się duchowo. Przychodzi okres 66 roku, co jest wielkim triumfem prymasa Wyszyńskiego. Jednocześnie w tym czasie prymas dokonuje takiej, powiedziałbym, bezpiecznej transformacji Kościoła w Polsce w okresie Soboru Watykańskiego II. To jest też bardzo bezcenna wręcz zasługa prymasa Wyszyńskiego. No i wreszcie przychodzą lata 70. i lata 80., które ja już o wiele lepiej sobie uświadamiam, łącznie właśnie z tymi latami 80., latami schyłkowymi prymasa Wyszyńskiego. Ale no chcę zwrócić uwagę na to, że był to okres niezwykle burzliwy, niezwykle dramatyczny. I w tym okresie mieliśmy rzeczywiście wybitnego pasterza, wybitnego męża stanu, wybitnego patriotę i człowieka, który, no trzeba powiedzieć, ostatnim zdaniem dał nam świętego Jana Pawła II.
O czym powiedział, o czym powiedział sam święty Jan Paweł II. No i gdy został wybrany kardynał Józef Ratzinger na papieża, pojawiały się uzasadnione głosy i też udowadniano, i to bardzo słusznie, że kardynał Stefan Wyszyński był ojcem dwóch papieży, bo w jakiejś konsekwencji dalszy tego programu, który zarysował w Polsce, też wybór Benedykta XVI był kontynuacją. Z tych wypowiedzi księdza profesora zanotowałem dwa ważne pytania, ale te pytania odkładamy na troszeczkę na bok, dlatego że z jednej strony prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w tamtym czasie prowadzi dialog z władzą komunistyczną, władzą zbrodniczą, władzą niszczącą naród, prowadzającą nową antropologię w ogóle, materialistyczną, nie wiadomo skąd, jak wziętą. A w nauczaniu prymas tysiąclecia mówi to, co jest tematem dzisiejszego spotkania. Człowiek jest największą wartością, czyli naucza o godności człowieka jednocześnie, a jednocześnie narodu, czyli tu prowadzi dialog z władzą komunistyczną na tyle, na ile on jest możliwy, a jakby można powiedzieć, drugą ręką zagarnia lud wierny, tłumacząc mu niezależnie od tego, czy jest rolnikiem, czy jest robotnikiem, czy jest inteligentem, tłumaczy mu, jak wielką godnością i wartością jest człowiek sam w sobie.
Tak, bo prymas z jednej strony jest rzeczywiście mężem stanu i tutaj bardzo umiejętnie próbował ocalić Polskę od zagrożeń związanych z linią konfrontacyjną. Tak jak wspomniałem, uważał, że nie możemy liczyć w takiej sytuacji konfrontacji na jakąś pomoc Zachodu. Zachód jest za słaby, jest niezainteresowany taką konfrontacją, chyba że dojdzie do III wojny światowej, a tego oczywiście prymas za wszelką cenę chciał uniknąć. A więc z jednej strony przyjął opcję dialogu, ale był to dialog, no nazwijmy to na płaszczyźnie wzajemnych relacji zabezpieczających status państwa i status Kościoła i wolność Kościoła w Polsce, na ile ona była w tej przestrzeni możliwa. Ale tak jak ojciec zauważa, faktycznie w jednym z centralnych przesłań prymasa Wyszyńskiego była ta promocja godności osoby ludzkiej. Ja rozpocznę może to od takiego bardzo, wydawałoby się, niepozornego stwierdzenia. Mianowicie każde z przemówień prymasa rozpoczynało się od słów umiłowane dzieci Boże. Dzieci Boże, prawda? I w sytuacji, w której władza komunistyczna twierdziła, że człowiek jest produktem diamatu, chizmatu, a więc w perspektywie materialistycznej człowiek jest efektem stosunków społecznych, efektem pracy, prymas przypominał niezmiennie: jesteś dzieckiem Bożym. Tu jest źródło twojej godności. I właśnie każde kazanie to nie była, powiedziałbym, jakaś pobożnościowa formuła. To nie było takie kaznodziejskie, po prostu kochani moi, prawda, czy drodzy w Panu, prawda. To było świadome, celowe podkreślanie tego, że jesteś obdarzony godnością dziecka Bożego. I do tej, oczywiście, ta godność dziecka Bożego sprawiała, że w tej perspektywie człowiek był osobą stworzoną przez Boga i był podmiotem praw. I tu się pojawiał drugi bardzo ważny wątek w nauczaniu społecznym i kaznodziejskim prymasa Wyszyńskiego, mianowicie akcentowanie praw osoby ludzkiej. Proszę zauważyć, kiedy były lata, właśnie chociażby już te 80., kiedy pojawiła się Solidarność, a wcześniej także, kiedy prymas zajmował się zagadnieniami społecznymi, podkreślał niezbywalne prawa osoby ludzkiej, a więc prawo człowieka do narodzenia się. On nawet akcentował właśnie dosłownie w ten sposób: prawo człowieka do narodzenia się. Nie tyle prawo do życia, ile do tego pierwszego aktu życia, jakim jest narodzenie się. Akcentował prawo do wolności, akcentował prawo do wolności słowa, akcentował prawo do pracy, do godziwej zapłaty. Mówił też o prawie do zrzeszania się. W tym czasie władza komunistyczna oczywiście próbowała przekonać nas, że człowiek ma swoją godność jako człowiek socjalistyczny, że istnieje prawo do zrzeszania się w Centralnej Radzie Związków Zawodowych, czyli takie prawo, jakie określa władza komunistyczna.
I proletariusze.
I proletariuszy, tak. I to był proletariusze, łączcie się, ale właśnie w tych granicach, które określa tutaj władza komunistyczna. Był to więc taki swoisty pozytywizm prawny. Do dzisiaj zresztą obowiązuje, do dzisiaj on funkcjonuje w przestrzeni politycznej. Dzisiaj właśnie słyszymy sytuacje takie, gdzie współczesna dyktatura lewicowa narzuca nam, próbuje nam narzucić, powiedzmy, prawo do zawierania związków homoseksualnych, prawo do adopcji dzieci przez związki homoseksualne, prawo do aborcji i tak dalej. To są oczywiście dyktatury lewicowe, to jest dyktat lewicy, która usiłuje zniszczyć autentycznie rozumiane prawo człowieka i zastąpić je takim właśnie, taką dyktaturą roszczeniową. Prymas przeciwko temu radykalnie występował. On podkreślał, że na przykład prawo do zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych wynika właśnie z godności człowieka, że istnieje prawo do przeżywania własnej kultury, bo tutaj też jest rzecz niezwykle ważna, że kiedy prymas mówi o człowieku, to mówi o konkretnym człowieku, mówi o Polaku, mówi o człowieku, który jest osadzony w przestrzeni swojego narodu i kultury. To był drugi taki temat niezwykle podejmowany przez niego z niezwykłą predylekcją, z niezwykłym upodobaniem. Człowiek, naród i oczywiście Kościół. To był taki trójmian, w którym on postrzegał rzeczywistość, w której po prostu żył.
Godność osoby narodu prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Wierność Kościołowi i jego pasterzom, to jest to pierwsze pytanie z tej pierwszej wypowiedzi księdza profesora. Dlaczego jego pasterzom?
No właśnie, to jest pytanie, które można sobie stawiać, dlatego że kiedy prymas przygotowywał projekt ślubów i projekt Wielkiej Nowenny, był przecież osamotniony, był zostawiony przez episkopat. Oczywiście była to fizyczna izolacja, podyktowana nie dobrą wolą episkopatu, ale też, no powiedzmy sobie wprost, episkopat polski nie wykazywał, jak się wydaje, przynajmniej nie znam takich świadectw, żeby wykazywał jakieś na przykład akty podejmowanej duchowej solidarności z prymasem, prawda, wyrazy jakiejś opozycji, jakichś protestów i tak dalej. Można mówić o roztropności, można mówić o pewnym koniunkturalizmie, nie wiemy. Nie chcę tego oceniać, ale w każdym razie na pewno prymas mógł czuć się tutaj osamotniony. Po 1945 roku wielu pasterzy kościoła podjęło na poziomie księży, przede wszystkim szeregowych, zwykłych, tak zwanych szeregowych, zwykłych księży, podjęło działania kooperacji, współpracy z władzą komunistyczną. No, znany jest, przynajmniej wielu z, na pewno z naszych widzów, znany jest fakt istnienia księży tak zwanych paksowskich, którzy właśnie kolaborowali po prostu z władzą komunistyczną. I mimo tego, właśnie mimo tych faktów, prymas, który jest osamotniony, mówi o potrzebie wierności Kościołowi i jego pasterzom. Oczywiście mówi przede wszystkim o potrzebie wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Ja myślę, że to jest bardzo ważny element, bardzo cenny do spojrzenia na to w perspektywie naszych czasów. Bo te wszystkie wymienione tutaj podmioty wierności, że tak to określę, a więc Bóg, Krzyż, Ewangelia, Kościół, pasterze Kościoła stanowią jedną całość i ukazują też pewną hierarchię, ukazują też pewną ciągłość. Jeżeli mówimy o wierności Kościołowi, to dlatego, że Kościół jest Kościołem Chrystusowym. Jeżeli mówimy o wierności pasterzom, to dlatego, że ci pasterze zostali powołani, wybrani przez Boga i nawet jeżeli popełniają grzechy, nawet jeżeli wykazują pewną słabość, niewierność, nie zmienia to faktu tego wybraństwa. To jest ciekawy skądinąd temat, nie chciałbym go tutaj z jednej strony szczegółowo rozwijać, ale może króciutko spróbuję przybliżyć taką pewną rzecz, która kiedyś mnie uderzyła w jednym z pism ojca Salija. Mianowicie ojciec Sali pisał w jednym ze swoich tekstów rzecz następującą. Kiedy Abraham wybierał żonę dla swojego syna Izaaka, posłał swojego sługę, żeby ten przywiózł z dalekiej krainy kandydatkę na żonę. I kiedy ten sługa przywiózł Rebekę, to ten wybór został zaakceptowany i przez Rebekę, i przez Abrahama, i przez samego najbardziej zainteresowanego Izaaka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to taka instytucja powiernictwa, starotestamentalna instytucja zwana szaliach. Bezwarunkowe pełnomocnictwo, które Pan zleca w tym wypadku swojemu słudze. I teraz właśnie warto zauważyć, że Chrystus udzielił takiego właśnie bezwarunkowego pełnomocnictwa swoim apostołom. On wiedział, że Piotr się go zaprze, wiedział, że Judasz go zdradzi, wiedział, że wszyscy apostołowie się rozpierzchną spod krzyża, że Jan, który jako jedyny przetrwał pod krzyżem, będzie milczał w sytuacji zaparcia się Piotra, więc nikt z dwunastki nie zachował się w sposób godny, bezwarunkowo wierny Chrystusowi. A jednak Chrystus udziela tego pełnomocnictwa bezwarunkowego swoim apostołom. I właśnie próba rozdzielenia czy wyizolowania, powiedzmy, pasterzy Kościoła jako tych, którzy są grzeszni, słabi, niegodni naszego zaufania, oznacza w gruncie rzeczy podważenie tego pełnomocnictwa danego przez Chrystusa. Ostatecznie oznacza to brak wierności samemu Bogu. Tak bym po prostu to ujął i dlatego właśnie tutaj ta ciągłość, Bóg, Krzyż, Ewangelia, Kościół i pasterze i wszystkim im okazujemy swoją wierność, ten wymóg wierności postawiony przez prymasa Wyszyńskiego, moim zdaniem jest niezwykle, nie tylko ciekawy, ale niezwykle ważny. Zarówno był ważny w tych latach zmagania się o kształt Kościoła w Polsce w latach 50., ważny jest także w roku 2020.
Bardzo mocno podkreślamy w postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, ten czas osamotnienia. Ksiądz profesor mówi o wierności jego pasterzom, ale podkreślamy Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, jego pasterzom. Czyli ksiądz prymas tysiąclecia swoje słowa kieruje do wiernych i do niewiernych, do tych, którzy są, powiedzmy, pod krzyżem, jak Matka Najświętsza, Jan nade wszystko i no też zbrodniarze, którzy wiszą obok niego z nadzieją na nawrócenie tego łotra, który chociaż zdradza, to jednak wciąż jest dzieckiem Pana Boga i czeka go raj. Pytam tu w kontekście nie tylko pasterzy, ale też w kontekście nauczania prymasa tysiąclecia, umiłowane dzieci Boże, całego narodu, bo słuchali go i ci, którzy kochali Kościół, i ci, którzy tego Kościoła nie kochali, tylko przychodzili podsłuchiwać, donosić i rozbijać.
Właśnie, tak się uśmiecham lekko, bo myślę sobie, że ta druga strona niejednokrotnie bardziej wnikliwie słuchała prymasa niż wierni. Przecież wszystkie kazania prymasa były właściwie nagrywane, analizowane. Badania IPN-u pokazują, że były całe operacje, które służyły temu, żeby inwigilować środowisko księdza prymasa, ale też, żeby analizować wszystkie jego właściwie teksty. A więc te teksty były bardzo mocno słuchane. Ale właśnie ksiądz prymas na pewno miał świadomość, że odbiorcami jego słów są ludzie nie tylko wierzący, ale także komuniści, że jest też ta strona opresyjna. Mimo tego, a może właśnie dlatego, zwracał się do wszystkich bez wyjątku z tym odezwaniem umiłowane dzieci Boże, żeby nam przypomnieć, kim jesteśmy, a tamtej stronie uświadomić, kim powinna być. Warto też zauważyć, bo myślę, że to jest też taka rzecz zdumiewająca, zapiski więzienne, ten pamiętnik prymasa Wyszyńskiego z okresu jego uwięzienia, perła, można powiedzieć, literatury więzienniczej, tak to można chyba określić, zawiera między innymi to, co mnie osobiście uderzyło przy lekturze, taką niezwykłą siłę, moc, godność, jakikolwiek nawet brak cienia, chęci odwetu, jakiejś żądzy odpłaty, wyrównania sprawiedliwego tych krzywd, których doświadczał. Natomiast wielki szacunek, taki autentycznie wielki szacunek, kiedy on mówił, pisał o panach urzędnikach, o panach Urzędu Bezpieczeństwa, o panach smutnych, którzy przychodzili do niego, odwiedzali go. On nigdy nie używał jakichkolwiek tutaj cynicznych, ironicznych słów, czy słów pewnych pogardy, typu powiedzmy ubek, typu oprawca, mój oprawca, czy powiedzmy mój strażnik więzienny. Nie, on zawsze pisał z wielkim szacunkiem, podkreślając tę przyrodzoną, naturalną godność człowieka, która wynika z tego, że wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga i mamy swoją niezwykłą godność.
Godność osoby i narodu, prymasa tysiąclecia, ten naród, który jest i był narodem katolickim, doświadczył we wcześniejszych wiekach bardzo mocnej mobilizacji wokół Boga, Kościoła, honoru i ojczyzny. Więc moje pytanie, drugie z tej pierwszej części wypowiedzi księdza profesora. Zauważył ksiądz profesor, że prymas tysiąclecia bardzo rozsądnie, bardzo tak powiedzielibyśmy mądrze przeprowadził reformę Kościoła w Polsce wynikającą z postanowień Soboru Watykańskiego II. Na czym ta mądrość polegała? Na czym polegała ta jego roztropność?
Na tym, co papież Benedykt XVI określa mianem hermeneutyki ciągłości. Tak bym to szumnie czy technicznie określił. Mianowicie z jednej strony prymas zapewnił pewną ciągłość. I to była rzecz no, zupełnie zdumiewająca, że prymas zapewniał pewną ciągłość związaną z pobożnością ludową. W okresie Soboru Watykańskiego, który dokonał niewątpliwie bardzo słusznego zaakcentowania chrystocentryzmu w pobożności, w teologii, a więc zwrócenia się ku Chrystusowi. Ale dla wielu teologów i dla wielu duszpasterzy na Zachodzie oznaczało to wyeliminowanie form pobożności ludowej, zerwanie z kultem świętych, zerwanie z tradycyjną pobożnością w postaci pielgrzymek na przykład. Tymczasem prymas właśnie w okresie soborowym mobilizuje wręcz naród do przeżywania pobożności maryjnej, do przeżywania pobożności pielgrzymkowej, organizuje peregrynację obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej po Polsce. Przypomina też o pewnej ciągłości historycznej. W okresie, w którym wiele kościołów, chociażby taki może szczegół, ale w okresie, w którym wiele kościołów zostaje na Zachodzie zdewastowanych poprzez wyrzucenie wszystkich bocznych ołtarzy, różnych rzeźb, figur, które miałyby rozpraszać, powiedzmy, człowieka modlącego się, prymas dokonuje regotyzacji wielu polskich świątyń. Przypomina, bodajże 55 kościołów zostało wyremontowanych z inicjatywy prymasa. W samej Warszawie chyba to były renowacje tych kościołów. Wiele z nich było przywróconych do stanu pierwotnego, stanu wskazującego właśnie na ich charakter wielowiekowy, a więc to nie była modernizacja kościołów, to było przywracanie i ukazywanie pewnej ciągłości wiary, tego, że Kościół nie zaczyna się wraz z Soborem Watykańskim II, ale że jest ciągłość 2000 lat chrześcijaństwa i 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce, że tę ciągłość musimy mieć na uwadze. A z drugiej strony prymas oczywiście dokonywał tego, co było wymogiem reformy soborowej, a więc dokonał reformy liturgii. Niektórzy tutaj zarzucali prymasowi, że czyni to w sposób spowolniony. Na pewno nie była to reforma przyspieszona, ale też trzeba wziąć pod uwagę pewne realia polskie. No nie można było w Polsce wydrukować chociażby nowych mszałów. Nie było takiej możliwości. Te mszały musiały być drukowane u Pallotynów w Paryżu. Musiały być zgromadzone środki na wydrukowanie tych mszałów. Musiały być później te mszały przywiezione do Polski. To nie było takie proste, że prymas zamawia i w ciągu, powiedzmy, miesiąca te mszały zostają wydrukowane.
Wersji drukowanej elektronicznej.
Albo zostają przesłane, właśnie przesyła to wersji elektronicznej, wraca to wersji elektronicznej, zostaje to gdzieś błyskawicznie wydrukowane nawet na domowej drukarce i powielone. No to była zupełnie inna epoka. Ale zostaje wdrożone to, co jest duchem, autentycznym duchem soborowym. Zostaje odnowiona liturgia, zostaje na pewno zaakcentowany ten chrystocentryzm w zdrowym, autentycznym wydaniu. Prymas ma swoje hasło biskupie pasterskie Soli Deo, samemu Bogu, tylko chwała, można powiedzieć, prawda? Później dodaje, nieformalnie, ale dodaje często Soli Deo per Mariam, a więc samemu Bogu przez Maryję. I prymas z jednej strony właśnie, no można powiedzieć tak, tutaj akcentuje ten wymiar teocentryczny i chrystocentryczny, oddając chwałę i ukierunkowując Kościół na samego Boga, ale z drugiej strony nie zapomina też o pobożności maryjnej. Przeciwnie, no przecież on jest wielkim czcicielem Maryi, wielkim miłośnikiem Maryi. Więc te elementy zostają, krótko mówiąc, tutaj przez prymasa podjęte. Ciągłość i jednocześnie otwartość na ducha soborowego. To jest o tyle ważne, że prymas uniknął tego, co było błędem wielu kościołów lokalnych na Zachodzie, gdzie dokonało się zerwanie. Dokonała się ta hermeneutyka zerwania, a więc właśnie odrzucenie przeszłości, stwierdzenie, jak gdyby dzisiaj wszystko zaczyna się od Soboru Watykańskiego II, odrzucamy cały stary kościół tradycyjny, bo on jest nieaktualny. Prymasowi udało się tego uniknąć.
Godność osoby i narodu prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego, ksiądz profesor Paweł Burtkiewicz, Chrystusowiec w naszym studiu. My zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów, do pytań, do spostrzeżeń. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Jeżeli godność osoby i narodu u prymasa tysiąclecia, to jaką świadomość swojej godności miał prymas tysiąclecia?
To jest bardzo ciekawe pytanie i powiedziałbym trochę intrygujące. W moim przekonaniu prymas miał świadomość tego, że Przede wszystkim została mu powierzona przez Boga wielka misja prowadzenia Kościoła w Polsce. Miał świadomość swojego autorytetu, miał świadomość powagi tego urzędu i całej tej odpowiedzialności, która na nim jako pasterzu Kościoła spoczywa. Był człowiekiem, w moim przekonaniu, był człowiekiem niezwykle poważnym, niezwykle przekonanym właśnie o powadze tej misji, którą pełni. Ale z drugiej strony, z różnych świadectw wynika, że był człowiekiem, no po pierwsze, niezwykle skromnym, że był człowiekiem, który... To jest taki też szczegół, który gdzieś mnie kiedyś uderzył przy jego zapisach, kiedy on, będąc no w pewnym sensie jeszcze można powiedzieć językiem tradycyjnym księciem Kościoła, na przykład mówił o potrzebie wstawania przy przywitaniu każdej kobiety, która do niego przychodzi. Bo należy okazać każdej kobiecie, ze względu na jej godność kobiety, ze względu na jej godność macierzyńską, należy okazać szacunek. Prymas więc wstawał właśnie przy każdym spotkaniu z kobietą. Może szczegół, może można powiedzieć jakiś detal związany z savoir-vivrem, ale dla prymasa to nie był savoir-vivre, to była po prostu autentyczny szacunek wyrażany każdej kobiecie. Był człowiekiem, myślę też, wbrew pozorom, właśnie wbrew takiej postawie, wydawałoby się pozornie bardzo poważnej, bardzo takiej, no poważnej po prostu, surowej wręcz. Był, myślę, człowiekiem pewnego humoru. Widać to chociażby na jego zdjęciach, kiedy tryska, emanuje uśmiechem takim niezwykle serdecznym. Ja osobiście pamiętam spotkanie z 79 roku, kiedy miałem szczęście, zaszczyt przebywać gdzieś tam w dalekim tle pielgrzymki Jana Pawła II do Częstochowy i byłem też gdzieś tam za murem klasztornym, ale przez otwarte okna uczestniczyłem w obiedzie episkopatu z Ojcem Świętym i pamiętam, jak właśnie prymas Wyszyński powiedział wtedy coś, co mnie bardzo tak urzekło, mianowicie skomentował zachowanie papieża mniej więcej takimi słowami, że kiedy spoglądamy właśnie tutaj na jego świątobliwość, to właściwie tak jakby się nic nie zmieniło w porównaniu z tym, co przeżywaliśmy obserwując Karola Wojtyłę, tylko tak jakby Ojciec Święty wpadł do wody i ta sutanna mu się wybarwiła na biały kolor. Coś takiego mniej więcej. To był taki delikatny żart, ale właśnie no, w ustach prymasa on brzmiał niezwykle, niezwykle zabawnie i niezwykle sympatycznie, bo mówię, nie przywykliśmy do tego typu wypowiedzi prymasa, który zawsze wypowiadał się raczej w sposób taki hierarchiczny, urzędowy i bardzo poważny.
Jak zawsze z księdzem profesorem pytania nie są przygotowane przed rozmową, przed rozmowami niedokończonymi. No, jesteśmy w XXI wieku, 2020 rok, żyjemy w świecie, który nie wyobraża sobie pytań, które byłyby niepostawione z cyklu prymas a zwierzęta, prymas a przyroda, prymas a ekologia. Zatem kardynał Stefan Wyszyński w tych wymiarach?
No, na pewno nie był Gretą Thunberg. To trzeba jasno powiedzieć, że nie był, nie stawiał na pierwszym miejscu problemów przyrody, natomiast był wielkim miłośnikiem przyrody. No przecież on pochodził z bardzo prostej rodziny, urodził się w małej wiosce Zuzela, obserwował od dzieciństwa, obcował na żywo z przyrodą, to jest jedna rzecz, ale później też w okresie na przykład swojego internowania, kiedy właśnie śledzimy jego zapiski więzienne, obserwujemy tam wiele przepięknych opisów świadczących o jego wrażliwości na zwierzęta, na przyrodę, ale oczywiście traktował to wszystko jako no, znak działania stwórczego Boga, znak jego miłości. Bardzo chętnie przebywał właśnie w takim otoczeniu naturalnego środowiska, naturalnej przyrody. Tam wypoczywał. No i po prostu dawał wyraz tej miłości do przyrody, przy czym raz jeszcze podkreślam, przyroda była dla niego dziełem stwórcy i kierowała jego spojrzenie i pozwalała mu kierować właśnie swoją wdzięczność do stwórcy. Na pewno natomiast nie zastanawiał się nad tym, czy zostawia ślad węglowy, przemierzając takie czy inne przestrzenie przyrody.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, naszym i Państwa gościem. Prosimy bardzo, halo.
Pierwsze miejsce.
Halo?
Tak.
Słyszymy się, halo?
Ja jestem.
Prosimy albo bliżej mikrofonu w słuchawce, albo troszeczkę głośniej, bądź poprawić...
Mówi Zofia z Podkarpacia, okolic miejsca piastowego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że się dodzwoniłam i że mogę w tej sytuacji, w tym temacie podjąć rozmowę. Otóż moja córka była na kolonii w Cisnej i ja jadąc do niej po drodze wstąpiłam do Komańczy. Tam były zakonnice. No i oświadomiły mnie, co to i co jak. I w ogóle rozmawiałam właśnie z nimi. I okazuje się, że jest książka taka do wpisy. Więc się wpisałam do tej książki. Napisałam z całego serca życzenia w tej sprawie właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego bardzo cenię, kocham go i od wielu, wielu lat. No i wpisałam się i przy okazji oglądnęłam jego mieszkanie, kaplicę i pokój, gdzie spał. I jestem bardzo szczęśliwa, że moje życzenia są na pamiątkę w tej książce, którą tam to się ludzie wszyscy, co odwiedzali Komańcze w czasie jego, on już był stamtąd zabrany, ale tam było otwarte i tam można było podejść i rozmawiać się z zakonnicami, które tam właśnie opiekowały się tym.
Bardzo gorąco dziękujemy pani Zosiu za telefon. Usłyszeliśmy dla tych, których troszeczkę niewyraźnie, czy mało tak głośno, zbyt cicho, będzie poprawniej. W drodze do Cisnej, do swojej córki, pani nawiedziła Komańcze. Już tam prymas tysiąclecia nie był więziony i zwiedziła te cele, w której mieszkał, jak również wpisała swoje życzenia do księgi pamiątkowej u zakonnic, siostry Nazaretanki. Do dziś dzień tam posługują. Wypowiedź pani Zosi prowokuje do pytania takiego, jak naród, czyli ludzie ówcześni prymasowi reagowali na spotkania z nim. Kim był dla ludzi?
Był pasterzem, był rzeczywiście ojcem, był niekwestionowanym autorytetem. Może przypomnę taki epizod już właśnie z czasu pogrzebu, w którym też miałem zaszczyt uczestniczyć w Warszawie w 1981 roku, w tym pogrzebie prymasa Wyszyńskiego jako kleryk. Otóż na trumnie znajdował się taki wieniec z napisem niekoronowanemu królowi Polski. Z jednej strony można tutaj mówić o tym, że prymas był traktowany jako rzeczywiście interrex, jako właśnie ten, który pełnił rolę w okresie braku pełnej władzy państwowej, pełnił rolę w okresie bezkrólewia, pełnił rolę króla, interrexa. Ale ja zwracam uwagę na ten napis niekoronowanemu królowi Polski, bo on pokazuje, że prymas był dla narodu, dla Polaków po prostu przede wszystkim wielkim autorytetem. Przy czym ten autorytet był zbudowany na jego wierze, na jego bezkompromisowej odwadze, na jego postawie zawierzenia, na jego autentyzmie życia, dlatego że był to człowiek, który przepowiadał całym sobą Chrystusa. I myślę, że właśnie pierwsze takie słowo, które mi się kojarzy, to autorytet, ale wraz z tym autorytetem idzie autorytet ojca. On był nie tylko ojcem dla ósemek tego Instytutu Prymasowskiego, dla tych pań, które go nazywały właśnie ojcem, ale ten tytuł ojca był, myślę, tytułem, który mniej lub bardziej formalnie czy nieformalnie, ale funkcjonował w naszej świadomości w odniesieniu do niego. To był rzeczywiście ojciec, autorytet, no i oczywiście prymas tysiąclecia. To określenie prymasa tysiąclecia, które było związane w sposób, powiedziałbym, techniczny z faktem, że kardynał Wyszyński wprowadzał Kościół w Polsce w obchody tysiąclecia chrztu Polski. Ono stało się później interpretowane, tak go nazwał Jan Paweł II, ale było później i jest interpretowane do tej pory jako przyznanie kardynałowi Wyszyńskiemu tytułu najwybitniejszego prymasa w okresie tysiącletnich dziejów Kościoła w Polsce. Autorytet ojciec prymas tysiąclecia.
Bardzo gorąco dziękuję. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię i mam na imię Tadeusz, dzwonię z Warszawy. Ja chcę powiedzieć, prymas powiedział takie ładne słowa. Kościół nie zdradził narodu. Kościół jest narodem. Kościół w tamtym okresie zdał egzamin z Ewangelii, a jego najwierniejsi synowie nie zawahali się oddać życia za naród i wiarę. Dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Księdza profesor, prosimy o rozwinięcie.
No cóż, te słowa mówią same za siebie. Prymas mówił to z jednej strony właśnie mając na uwadze tysiącletnie dzieje obecności Kościoła w Polsce. Miał też na pewno na uwadze swoje własne doświadczenia, bo przecież w okresie niezwykle trudnym, jakim był okres II wojny światowej, prymas także jako młody ksiądz dawał wtedy wyraz swojemu przywiązaniu do spraw Kościoła, do spraw narodu, swojemu przywiązaniu jako człowieka Kościoła do spraw narodu. Był przecież kapelanem jednego z oddziałów podziemnego, który walczył później w Powstaniu Warszawskim. No i przede wszystkim właśnie w tym okresie zmagań w Polsce komunistycznej, doby PRL-u, prymas jednoznacznie stawał po stronie narodu, a wraz z nim stawał po stronie narodu Kościół. To jest, myślę, z jednej strony stwierdzenie pewnego faktu, a z drugiej strony to jest ukazanie pewnej normatywności, ukazanie tego, że Kościół niezmiennie powinien być po stronie narodu i ukazywać narodowi jego tożsamość, bo oczywiście Kościół był po stronie narodu, ale nie w taki sposób, że towarzyszył mu, aprobując różne błędy, zdrady, wady. No właśnie jeden z programów Wielkiej Nowenny Tysiąclecia był wielkim rachunkiem sumienia, był właśnie promowaniem cnót narodowych i jednocześnie walką z wadami narodowymi. A więc to stawanie po stronie narodu było stawaniem Kościoła, który jest matką,
czy można powiedzieć, że władza cenzurowała w tamtych czasach naród, ale Kościół, prymas, pasterze, księża nie bali się cenzurować władzy?
Czy nie bali się cenzurować władzy? No na pewno pasterze Kościoła ukazywali prawdę polskich dziejów, ukazywali prawdę tożsamości polskiego narodu, ukazywali też prawdę człowieka i prawdę rzeczywistości społecznych. A więc właśnie w obliczu tej narracji, która się pojawiała, były to wypowiedzi niezwykle konfrontacyjne. Oczywiście one nie były na zasadzie takiej jawnej polemiki, bo...
Nie było to na zasadzie my, oni?
Nie, to było nie. Na zasadzie, to było w moim przekonaniu, to było na zasadzie po prostu ukazywania rzeczywistości taką, jaką ona jest i jaką być powinna. A więc prymas nie mówił o tym, że na przykład słyszycie, że władza komunistyczna mówi wam to i to, a ja wam mówię. Nie, prymas po prostu mówił. Jesteście dziećmi Bożymi, macie prawo do tego i drugiego, macie swoją odpowiedzialność za sprawy, które są wam powierzone. Jesteście członkami narodu, który ma historię tysiącletnią, której nie można sprowadzać do karłowatych dziejów PRL-u.
Oczywiście godności rodziny, wartości ziemi,
tak,
kultury.
Tak, zdecydowanie tak. Przy czym pojawiały się też, no niekiedy, pojawiały się zdania o wiele ostrzejsze, zdania bardzo konfrontacyjne, znaczy zdania po prostu ukazujące też siłę niszczenia, która się wtedy dokonywała. No na przykład w takim liście episkopatu z 1968 roku episkopat, no ale w gruncie rzeczy prymas, bo przecież on stał tutaj za każdym z tych listów, przypominał skalę ateizacji, która dokonywała się w tamtych czasach w Polsce. 1968 rok i prymas mówi o Towarzystwie Ateistów i Wolnomyślicieli, o Stowarzyszeniu Ateistów i Wolnomyślicieli, mówi o Towarzystwie Szkół Świeckich, przypomina skalę ateizacji, która się wtedy dokonywała w Polsce. A więc mówi bardzo wyraźnie o złu, przy czym pokazuje to zło i jednocześnie ukazuje konieczność oporu, konieczność przeciwdziałania. Ale to nie była taka polemika, przede wszystkim czego nie było tutaj. Nie było jakiejkolwiek nienawiści. Prymas walczył z nienawiścią. Uważał ją za cechę właśnie polityki komunistycznej, która przecież była oparta na walce klas i walce z wrogiem społecznym. I od tego prymas się radykalnie odżegnywał. A więc jeżeli nawet krytykował, to bez nienawiści, natomiast krytykował to w taki sposób, żeby ujawnić wielkość narodu polskiego, prawdę jego dziejów, prawdę o godności człowieka.
Godność osoby narodu prymasa tysiąclecia. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz Chrystusowiec w naszym studium. Kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z Francji. Serdecznie witam ojca Benedykta oraz księdza profesora. Bardzo się cieszę z tego tematu, ponieważ bardzo pamiętam świętej pamięci księdza kardynała Wyszyńskiego, którego bardzo i to bardzo ceniłem. Zresztą cały naród katolicki go bardzo cenił. Jakie moje było odczucie, był to prawdziwy mąż stanu. Miał nawet taką posturę, wysoki, dostojny, mający pewien autorytet, nieprzejednany i jednocześnie troskliwy o swoje owce, o swoich wierzących. I to się dawało odczuwać. Był pewnego rodzaju rzecznikiem narodu. To on bronił naród przed zakusami złego, przed różnego rodzaju pojawiające się idee, ideologie i ba, i nawet poróżnienia. Dlatego, że podstępnie komunizm chciał poróżnić. To tak identycznie jak dzisiaj wchodzi wśród rodziny, którą chce poróżnić jeden przeciwko drugiemu. I tak było za czasów księdza kardynała Wyszyńskiego, a ksiądz kardynał wyraźnie powiedział, nie wierzcie w to, co mówią. On zdawał sobie wyraźnie sprawę z tego, że razu pewnego zderzy się z komunizmem, z ideami, które głosi, ale był jednak nieprzyjednany i dlatego tak bardzo cieszył się wielkim uznaniem wśród narodu. To prawdziwy mąż stanu, prawda? Takie. I pamiętam go bardzo dobrze, jako że pochodzę z Augustowa. Pamiętam, jak przyjeżdżał na rekolekcje do Studzienicznej. To była taka wieś, która dzisiaj należy do Augustowa. Piękne jeziora wokół, nastrajające do refleksji, do myślenia, do kontaktu z Bogiem. On bardzo często tam przyjeżdżał. Nawet pamiętam, nasza sąsiadka już świętej pamięci była dentystką, on przyjeżdżał tam właśnie do niej. To naprawdę była wielka, wielka postać i miała nawet posturę. Posturę, która nadawała mu tego jeszcze więcej, tej jego powagi i tego majestatu. Także bardzo się cieszę. No i czasami wspominam o nim i do niego się modlę, bo to była naprawdę bardzo piękna postać broniąca naród przed złem ideologii ateistycznej. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Bardzo gorąco dziękujemy, panie Jerzy.
Piękne słowa, bardzo malownicze. Najpierw tak zwrócę uwagę na to, że przepiękna polszczyzna płynąca z Francji i urzekająca właśnie swoim pięknem, aż zamarzyło mi się, żeby na te jeziora augustowskie czy te augustowskie noce nad jeziorami jakoś kiedyś przeżyć, bo było to bardzo zachęcające. Natomiast oczywiście w pełni zgadzam się tutaj z pańską opinią dotyczącą tej wielkości księdza prymasa i tego jego stawania w obronie człowieka, no bo taka była jego rola. On bronił rzeczywiście naszego narodu przed ateizacją, a więc przed takim działaniem, które usiłowało wyrwać narodowi duszę, wyrwać narodowi jego tożsamość, wyrwać jego przeszłość, zniszczyć właśnie ten wymiar przeszłości, kultury. Przed tym wszystkim prymas po prostu bronił i to bronił bardzo skutecznie, bo Przecież no, przeszliśmy przez ten okres niezwykle dramatyczny, niezwykle burzliwy, no, w sposób umocniony, w sposób jednak zwycięski. Rok 66 był takim rokiem właśnie konfrontacji dwóch programów. Z jednej strony programu Tysiąclecia Chrztu Polski, a z drugiej strony laickiego programu Tysiąclecia Państwa Polskiego, prawda? I ta konfrontacja no, wypadła żenująco dla komunistów, bo po prostu myśmy świętowali rzeczywiście Tysiąclecie Chrztu Polski, a obchody tak zwanego Tysiąclecia Państwa Polskiego no, były, powiedziałbym, wręcz groteskowe na tym tle.
Godność osoby i narodu prymasa Tysiąclecia. Zechciałbym się jeszcze zatrzymać nad jednym sformułowaniem, które tak mocno podkreślał ksiądz profesor w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, jak również one są mocno zauważane u prymasa Tysiąclecia, czcigodnego sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, bo przecież przygotowujemy się do beatyfikacji i będziemy mieć świętego pasterza w naszym kościele, a mianowicie prawa osoby ludzkiej. Dlaczego osoby ludzkiej? Przecież wtedy po II wojnie światowej Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła Kartę Praw Człowieka, a tu z taką dobitnością zarówno ksiądz profesor, jak też prymas Tysiąclecia mówił o prawach osoby ludzkiej.
Bo to pojęcie osoby ludzkiej jest pojęciem no, bardziej już takim precyzyjnym, bardziej uszczegółowionym. Zwłaszcza, że człowiek, to hasło człowiek wybrzmiewało, jak sądzę właśnie, wybrzmiewało w tej narracji komunistycznej bardzo silnie. Oczywiście ono często było opatrywane przymiotnikiem, że to jest człowiek socjalistyczny, że Polska Ludowa dba o godność ludzi pracy. I po prostu to pojęcie człowiek było w tej narracji komunistycznej no, pojęciem bardzo szczególnym. Tutaj byśmy musieli sięgnąć no, krótko do krótkiej historii marksizmu i leninizmu, ale oczywiście tego czynić nie będziemy, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że ten człowiek opiewany przez marksizm to była jednostka, która wedle Włodzimierza Majakowskiego była zerem, była niczym. Jednostka zerem, jednostka niczym. Tak pisał Majakowski w jednym ze swoich wierszy i tak faktycznie było. Ten człowiek był traktowany właśnie
tak był
jako...
rozumiany, tak był traktowany.
Tak był traktowany. Natomiast przypomnienie właśnie, że człowiek to osoba ludzka, no odsłaniało tutaj całą pełnię bogactwa rozumienia człowieczeństwa, więc pokazywało, wskazywało na to, że człowiek jest podmiotem, że ma swoją godność wynikającą właśnie z aktu stworzenia, że jest odkupiony przez Chrystusa, że jest też osobą powołaną do uczestnictwa w życiu społecznym, że jest osobą, która realizuje się poprzez miłość. No właśnie taki na przykład też wątek tej antropologii prymasa Tysiąclecia, kiedy on często właśnie odwoływał się do tego, że skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a Bóg jest Bogiem trójjedynej miłości, jest trójcą osób, a więc jest wspólnotą osób miłujących się, no to właśnie sednem życia ludzkiego jest miłość. To właśnie jest to, co stanowi zasadniczą siłę, wartość ludzkiego życia. I kiedy zestawimy właśnie to rozumienie człowieka z rozumienie człowieka jako osoby ludzkiej stworzonej na wzór osób Trójcy Świętej, i zestawimy to z rozumieniem człowieka w ideologii marksistowskiej, który był człowiekiem popychanym do walki, naznaczonym nienawiścią w walce klasowej, no to widzimy, że człowiek człowiekowi jest nierówny.
I to w imię wyzwolenia wówczas.
Tak,
prawda?
w imię rzekomego wyzwolenia. I to rozumienie człowieka po prostu świadomie było w każdym tutaj słowie, poczynając od dziecka Bożego przez osobę ludzką, było ukazywane jako oryginalne chrześcijańskie rozumienie człowieczeństwa.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księży w studiu.
Witamy.
Moje wspomnienie jest takie z ludu, takie proste od serca.
Pani Mirosława z Kalisza, tak?
Tak. Chciałam powiedzieć, że bardzo bliski mojemu sercu jest właśnie ksiądz prymas. A wspomnienie mam takie, że będąc w trzeciej klasie, chodziłam w Gołuchowie. To jest taka miejscowość koło Kalisza, niedaleko. Tam jest przepiękne muzeum, które było stworzone przez Izabelę Czartoryską i piękny park. I pod koniec wojny, był piękny kościół i pod koniec wojny Niemcy wysadzili ten kościół i ksiądz Grzesiak, proboszcz tamtejszej parafii, postanowił z mieszkańcami tej wsi wybudować nowy kościół i wszyscy parafianie, łącznie z moją mamą, po okolicach zbierali pieniążki, żeby ten kościół odbudować. I właśnie zmierzając teraz do sedna mojego opowiadania, ksiądz biskup jeszcze wtedy, Wyszyński, przyjechał poświęcić kamień węgielny pod ten kościół i ja jako mała dziewczynka miałam zlecenie, żeby mówić, powiedzieć piękny wiersz przed biskupem Wyszyńskim. Mama kupiła mi piękną wiązankę w kaliszu i mówiłam tak głośno i wyraźnie. Potem księża opowiadali, że miałam bardzo, mówiłam to bardzo głośno i z wielką dykcją, że wszyscy księża na palce stawali, bo byłam bardzo maleńka, a głos był silny i ta opowieść potem krążyła po całej wsi. Łącznie prymas był bardzo zachwycony, pogłaskał mnie po głowie, pobłogosławił. To jest jedno wspomnienie.
Ja dykcja pani Mirosławo dzisiaj pozostała do dziś.
Słucham?
Dykcja pozostała do dziś, pani Mirosławo.
A, dziękuję bardzo. I jeszcze jedna taka sprawa, że potem, ja mam już dzisiaj 72 lata i w mojej parafii w Kaliszu, w Miłosierdziu Bożym, był ksiądz, który bardzo też pięknie mówił kazania i ja i miał odejść z tej parafii. I ponieważ mam zdolności plastyczne, namalowałam piękny obraz naszego biskupa, Ojca Świętego Jana Pawła II, który z uścisku właśnie prymasa, kiedy go odwiedził już w Watykanie. I tak mi się to zdjęcie bardzo podobało, ten portret, że namalowałam i napisałam temu księdzu, że posyłam mu dwóch opiekunów, że go wspierali i prowadzili w tej trudnej drodze w nawracaniu ludzkich serc z Bożym błogosławieństwem. Także i przy spowiedzi bardzo często wspominam i mówię, że proszę Jezusa, żeby mnie bronił od nienawiści, bo pamiętam słowa biskupa Wyszyńskiego, jak był zamknięty w Komańczy i tak prosił, żeby Ducha Świętego, żeby bronił się przed nienawiścią swoich prześladowców. I to jest w moim sercu, w mojej pamięci, że ja nieraz modlę się również, żebym tą dzisiejszą opozycję jakoś nie miała w nienawiści, że proszę również Boga, żeby mnie od tej nienawiści uwolnił. I to jest moje takie wspomnienie gorące i taka bliskość przy sercu właśnie prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękuję. Pozdrawiamy pani Mirosławo.
Piękne wspomnienie i też piękne przesłanie. Ja bym tutaj może skoncentrował się na tym przesłaniu, choć oczywiście pani Mirosława też sprowokowała mnie do mojego wspomnienia, jedynego mojego spotkania na żywo z księdzem prymasem Wyszyńskim, ale może to w tej chwili pominę. Natomiast właśnie myślę, że to przesłanie, które pani tutaj zostawia, ja też starałem się je wydobyć i tutaj w pełni potwierdzam, że ta walka z jakąkolwiek pokusą, z jakimkolwiek odruchem nienawiści, że to było coś niezwykle charakterystycznego. Prymas był doświadczany na różne sposoby przez system represji komunistycznych. Był człowiekiem, który był poddany właśnie izolacji, uwięzieniu, internowaniu. Miał prawo tak po ludzku patrzeć właśnie, wypowiadać się i wyrażać w sposób ostry, zdecydowany, naznaczony wręcz jakąś albo pogardą dla swoich wrogów, albo nienawiścią. On był od tego wolny. On właśnie w tych czasach też swojego prymasostwa tworzy przecież ABC społecznej krucjaty miłości, a więc tworzy właśnie program walki, no można powiedzieć walki egzystencjalnej, życiowej, ale też walki społecznej właśnie, naznaczony miłością, naznaczony szacunkiem, afirmacją drugiego człowieka. To są naprawdę wielkie dzieła, wielkie dokonania prymasa, do których myślę, że warto wracać i dziękujmy Bogu i dziękujmy opatrzności za to, że pozwala nam w tym szczególnym roku 2020 przywołać tę wielką postać wielkiego Polaka, wielkiego kapłana, wielkiego świadka wiary.
Święty Jan Paweł II wprowadza Kościół w trzecie tysiąclecie. Prymas Stefan Wyszyński, czcigodny sługa Boży, wprowadza Kościół w Polsce w drugie tysiąclecie. Moje pytanie jest takie, czy to był cudowny dar z nieba, czy to był syn polskiej ziemi, polskiego narodu, polskiego doświadczenia wiary, polskiego Kościoła. Pozwolę sobie to pytanie troszeczkę rozszerzyć, bo dziś mówimy o godności osoby i narodu prymasa tysiąclecia, a doskonale wiemy, że po zwycięskiej nad Krzyżakami bitwie pod Grunwaldem, zwłaszcza Paweł Włodkowicz walczył na arenie międzynarodowej o prawa narodów, a my jesteśmy w tym doświadczeniu XX wieku i progu XXI wieku znowu świadkami tego, że trzeba przypominać człowiekowi, że jego godność jest godnością osoby ludzkiej i że każdy naród ma prawo do swojego rozwoju. Zaczynamy mówić o prześladowaniu państw narodowych, a z drugiej strony o rozwoju świadomości i budzeniu się praw czy państw o charakterze narodowym. Takie złożone, dwuetapowe, dwuczęściowe pytanie, ale proszę o konfrontację z tym pytaniem.
Na pewno bogactwo osoby prymasa to jest z jednej strony dzieło Boga, bo on jest zawsze pierwszym autorem projektu pod tytułem Człowiek i człowieczeństwo, ale to jest także wypadkowa polskich dziejów, polskiej tradycji, w której prymas był głęboko zanurzony. On był rzeczywiście i znawcą, i miłośnikiem polskiej historii, był świadom znaczenia polskiego narodu jako pewnej kategorii socjologicznej i aksjologicznej. To znaczy, krótko mówiąc, miał świadomość tego, że nie istniało państwo polskie, istniał naród. Że właśnie naród oczywiście domaga się dla pełnego rozwoju państwa, ale istnieje prymat narodu ponad państwem. No właśnie w sytuacji, w której istniało opresyjne państwo komunistyczne, prymas tym bardziej, tym mocniej właśnie akcentował wartość narodu. Widział też konieczność miłości ojczyzny, konieczność patriotyzmu, który to patriotyzm traktował jako wyraz prawa naturalnego, jako konsekwencję czwartego przykazania, czci ojca i matkę swoją i w tej właśnie perspektywie upatrywał tutaj konieczność, potrzebę patriotyzmu. Mówię o tym dlatego, żeby właśnie dostrzec, że prymas był dziedzicem, był spadkobiercą wielowiekowej, tysiącletniej tradycji, ale zwłaszcza właśnie tej, o której ojciec tutaj wspomina, bo my musimy często, jak sądzę, zwłaszcza dzisiaj, przypominać tę skądinąd dramatyczną sytuację Soboru w Konstancji, kiedy Polska zostaje oskarżona o sprzymierzenie z narodami pokańskimi przeciwko zakonowi krzyżackiemu, a więc przeciwko cywilizacji zachodniej, cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Polska zostaje tutaj postawiona jako państwo barbarzyńskie. Jeden z filozofów francuskich nawoływał wręcz wtedy do krucjaty przeciwko Polsce. Dominikanin niemiecki Falkenberg pisze straszliwy paszkwil na Polskę, w której odsądza od wiary i czci zarówno króla polskiego, jak i naród polski. W tym momencie takiego ataku na Polskę dokonuje się fenomenalna kooperacja polskich intelektualistów, a więc Pawła Włodkowica, Stanisława ze Skalbimierza, biskupa Oleśnickiego, którzy sprzęgają się w jednym konkretnym działaniu, bronią Polski, potępiają Falkenberga, doprowadzają, już mówiąc w największym skrócie, do jego uwięzienia, kiedy ten dominikanin niemiecki okazuje skruchę i żebrze, skamle po prostu w zamku Anioła o litość, no to wtedy Władysław Jagiełło okazuje mu łaskawie łaskę miłosierdzia i przywraca go do wolności. To jest, powiedziałbym, wzorcowe potraktowanie, ale przy tej okazji, co jest właśnie rzeczą ważną, to jest z jednej strony wielkie dzieło polskiej dyplomacji, ale przy tej okazji pojawia się pionierskie w skali światowej określenie praw narodu do samostanowienia. I ta jest tradycja na wskroś polska. To jest tradycja, można powiedzieć, z której my mamy prawo być autentycznie dumni. Jeżeli mówimy o jakimś wkładzie Polski i kultury polskiej w dzieje świata, to jest na pewno takim wkładem osiągnięcie, wypracowanie koncepcji praw narodów do samostanowienia, do suwerenności, które stało się zasługą polskich myślicieli w okresie Soboru w Konstancji. Konsekwencją tego stanu rzeczy stała się też później teologia narodów, teologia narodu, która też jest domeną właśnie Polski. Tutaj można wymienić jednym ciągiem założycieli Zakonu Zmartwychwstańców, Cypriana Kamila Norwida, Augusta Chlonda, Stefana kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, księdza profesora Bartnika. To są wielcy twórcy polskiej teologii narodu, która też jest specyfiką naszych dziejów. I właśnie w tej perspektywie znowu warto dostrzec geniusz prymasa Wyszyńskiego, który był wielkim rzecznikiem godności narodu polskiego, praw tego narodu, jego tożsamości kulturowej, chrześcijańskiej znaczy się.
Bardzo gorąco dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowicz. Wyszliśmy od księdza biskupa świętej pamięci Stanisława Stefanka. Rozmawialiśmy o prymasie tysiąclecia. Zakończmy, że za niedługo będziemy mieli wielką triadę Polaków. Jana Pawła II, Jerzego Popiełuszkę i Stefana Wyszyńskiego w gronie świętych i błogosławionych Kościoła, za co Bogu cześć, narodowi chwała.
Bogu cześć, narodowi chwała. Jest to wielki dar, ale też wielkie zobowiązanie, żebyśmy z tego ich wstawiennictwa, ale też spuścizny myśli i działania korzystali.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.